Kluczowy temat.
Dzień dobry Państwu, Piotr Tomczyk. Dziś porozmawiamy o rosnącej płacy minimalnej w Polsce, a gościem kluczowego tematu jest profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, doktor habilitowana Agnieszka Ziomek. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa serdecznie i dziękuję za zaproszenie do studia.
Rząd ogłosił, że najniższa pensja wzrośnie o 350 zł i w 2020 roku będzie wynosiła 2600 zł, rok później 3000 zł, a od roku 2023 4000 złotych brutto. Dobre czy złe wiadomości dla Polaków?
To pytanie jest zasadnicze, bo jest taka grupa osób, która się z tego będzie bardzo cieszyła, ale i też taka, która w ogóle zadowolenia nie przejawi. Ja natomiast koncentrowałabym się na sprawie innej. Dziwiłabym się, gdyby tego wzrostu płacy minimalnej w Polsce nie było, mimo tego, że rośnie i PKB, i produktywność. W związku z tym interesuje mnie nie tyle wartość wzrostu, co samo tempo. I powiem szczerze, że dla ekonomisty nie jest to informacja przerażająca w kontekście tych zmian, które toczą się w Polsce od 4 lat.
Ale była jakaś grupa ekonomistów, która przeraziła się tą informacją i wskazywała na to, że to może powodować ograniczenie aktywności gospodarczej właśnie polskich przedsiębiorców.
Tak, jest z punktu widzenia przede wszystkim osób, które zajmują się poglądem ekonomii tak zwanej podażowej, a więc napędzanej nakładami inwestycyjnymi dzięki utrzymywaniu niskich płac wzrostu gospodarczego. Myślenie w kierunku takim, iż Polska przez to, że podniesie płace minimalne, podroży cenę pracy i w związku z tym nie przebije się do wyższych pięter łańcucha produkcyjnego i uzyskiwania znacznie większej wartości dodanej na sprzedaży produkcji, którą oferujemy dla gospodarek zewnętrznych, ale też i w kraju. Natomiast jest też grupa osób ekonomistów, którzy z kolei twierdzą, iż kierujemy się prawidłami ekonomii popytowej w takim nurcie, powiem, post-keynesowskim, gdzie zależy nam na utrzymywaniu stabilnych cen, nie niskich cen, ale stabilnych cen i wysokiego zatrudnienia. A wzrost gospodarczy w związku z tym jest pochodną popytu efektywnego, a nie nakładów inwestycyjnych, co nie oznacza, że te nakłady inwestycyjne są tutaj pomijane, ale za nie odpowiadają decyzje przedsiębiorców, którzy są wyczuleni na sygnały płynące z zdarzeń dzisiejszych i oczekiwań, które generują na podstawie własnych obserwacji.
Czy z faktu, że wzrośnie płaca minimalna, wynika, że wzrośnie też płaca średnia?
Ja myślę, że tutaj działa pewne sprzężenie zwrotne i nawet można powiedzieć tak, że właśnie dlatego, że rośnie płaca średnia, podnoszona jest płaca minimalna. I tu bardziej przychylałabym się do tego kierunku zmian, dlatego że płaca minimalna jest pewnym wyznacznikiem poziomu tak zwanego ubóstwa socjalnego. Natomiast zmiany płacy średniej są efektem zmian wywołanych dochodami ze sprzedaży produkcji uzyskiwanej w danym okresie. Państwo jednym słowem wzoruje się na tym, co obserwuje w gospodarce i zauważając tendencję rosnącą, jak powiedziałam już wcześniej, produktywności, w związku z tym i PKB, nie może pozostawać bierne, nie rewidując poziomu właśnie tego miernika, tego wyznacznika poziomu i standardu życia.
A dlaczego większość z nas, większość Polaków zarabia poniżej średniej krajowej?
Jest to pochodna wielu lat, nawet okresu przedwojennego, gdzie pewne miejsce Polski na mapie podziału pracy, nie podziału bogactwa, ale podziału pracy na mapie światowej, globalnej, wywołało, że znaleźliśmy się w niskim i średnim poziomie łańcucha produkcji, a dopiero uzyskanie pozycji takiego czempiona, które wiąże się ze sprzedażą wysoko zaawansowanych technologicznie produktów końcowych, pozwoliłoby nam na akumulację kapitału i wzrost wynagrodzeń dla pracownika na stanowiskach robotniczych. Natomiast ta skala pracy która wynagradzana jest na poziomie niższym niż płaca średnia i to jest poziom dużo niższy, bo to jest zaledwie 60-65% średniego wynagrodzenia, które otrzymuje około 70% pracowników w Polsce. To jest bardzo dużo. Ona wiąże się też z tym, że jesteśmy nadal utrzymywani w grupie krajów takiego przeciętnego oferenta, a nawet dochodzi do tego, że produkty półprzetworzone w Polsce wysyłane są za granicę i dalej sprzedawane po przebrandowaniu i po podniesieniu ceny. W związku z tym nie jesteśmy krajem, który może dyktować warunki w takim makrospojrzeniu, bo przecież też nie można mówić o tym, że Polska nie posiada własnych marek i nie jest atrakcyjnym miejscem dla lokalizacji biznesu. To absolutnie nie jest prawda. Ale mimo wszystko, mając zaledwie 8 centrów rozwoju gospodarczego przemysłowego w Polsce, w porównaniu do Niemiec, gdzie jest tych centrów 19, mówię tutaj o centrach zlokalizowanych przy większych miastach, na pewno nie jesteśmy w stanie swoją ofertą przebić się dla klientów z całego świata. Dlatego w tej grze rynkowej tak wygląda świat pracy. I niestety nie jesteśmy jedyni w tym obszarze, a przed nami kolejne lata jeszcze głębszych zmian.
Mamy do czynienia z dynamicznym wzrostem wynagrodzeń. Czy w związku z tym możemy się spodziewać też takiego wybuchu inflacji?
Rzeczywiście z takich technokratycznych ujęć modeli ekonomicznych można byłoby od razu wyciągać tego typu prognozy. Natomiast te reguły nie działają bezkontekstowo. Jednym z najtrudniejszych elementów w prowadzeniu polityki gospodarczej, by utrzymać stabilizację inflacji, jest utrzymanie porozumienia i koordynacji pomiędzy bankiem centralnym a rządem. Niewielu krajom udało się uzyskać w relatywnie krótkim czasie właśnie tego typu współpracę i dopiero dzięki niej wspólny efekt, który uzyskuje polityka monetarna i polityka fiskalna, narzędzia polityki gospodarczej, pozwala na utrzymywanie w warunkach gospodarczych stabilizacji inflacji. No i spójrzmy na decyzję prezesa Glapińskiego, który oświadczył, że mimo wzrostu płac nadal nie będziemy zmieniali stopy procentowej, a przecież ta sytuacja trwa już od wielu, wielu kwartałów. I to jest przesłanka do tego, żeby myśleć o tym, iż inflacja nie będzie w zastraszającym tempie rosła. Dlaczego? Dlatego, że utrzymywanie stabilnych stóp procentowych nie służy zabezpieczaniu rachunku wyników przedsiębiorstw, ale ograniczaniu oczekiwań inflacji. I one są właśnie pobudzone najgroźniejsze dla prowadzenia stabilnej polityki monetarnej.
A czy ten wzrost płac może wpłynąć na wielkość migracji? Czy Polacy przestaną migrować w celach zarobkowych?
W takim ujęciu mikroekonomicznym i budżetu domowego na pewno można rozważać tego typu zmiany. Taką zachętą też mogły być transfery 500+, mieszkanie plus i inne plusy, które oferuje polityka rządu. Natomiast ta podwyżka płacy minimalnej to nie jest zmiana, która zadowoliłaby osoby, które mogą zarobić 3-krotnie, 7-krotnie więcej za granicą. Myślę, że to nie będzie zmienna, która intensywnie zareaguje w tych warunkach.
Kiedy te średnie zarobki w Polsce mogą zrównać się z zarobkami w Niemczech czy Holandii?
Była taka historia Irlandii, która zmierzała do tego, żeby dogonić poziom średnich płac w krajach Europy Zachodniej, tej mocnej grupy krajów Unii Europejskiej. I rzeczywiście osiągnięto taki wysoki próg wynagrodzeń. Ale jak mówią ekonomiści, to nie spowodowało wzrostu bogactwa Irlandii, bo za wzrostem wynagrodzeń powinna się kryć podniesiona akumulacja, a akumulacja podnosi się wtedy, kiedy powiększamy zasoby kapitału, nie zwiększając zadłużenia. I to się Irlandczykom do dzisiaj nie udało, dlatego nikomu mimo wielu starań nie udało się dokonać tego, co osiągnęły Niemcy od okresu powojennego.
Czy możemy w takim razie zaryzykować jakąś datę, że powiedzmy od roku 2057 te zarobki będą już na tym samym poziomie?
Wiedząc tyle, co pan redaktor, mogę powiedzieć, że tak, bo naprawdę trudno oczekiwać w tak długim okresie takich zmian w takim precyzyjnym stopniu. Ale tak jak powiedziałam, to jest bardzo dużym błędem obarczone przewidywanie.
Gościem kluczowego tematu była profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, doktor habilitowana Agnieszka Ziomek.
Dziękuję Państwu.
kluczowy temat.